dlaczego sen jest ważny i jak zadbać o jego jakość. Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej.
Cześć, wracamy. Wracamy z trzecim sezonem podcastu. Dzisiaj pierwszy odcinek, w którym chcemy Wam opowiedzieć, przypomnieć o zdrowym śnie, jakościowym śnie, jak dobrze sypiać. Mam dzisiaj specjalnego gościa dla Was. Osobę, która mówiła, że dla niej sen też jest ważny. Opowie o tym więcej. Myślę, że miała możliwość doświadczać spania w różnych warunkach w odniesieniu do jej zawodu. Polska aktorka, też teraz obecnie bardzo znana influencerka. Joanna Koroniewska, witaj.
Witaj. Właściwie powinnam o tym ci powiedzieć wcześniej, że zrobiono badania.
Dobrze.
Influencer się źle kojarzy.
Przepraszam, twórca internetowy.
O, dzięki.
Tak, to faktycznie, no to jest takie zapożyczenie z języka obcego i rzeczywiście różni influencerzy byli, więc twórca internetowy, no ale też przede wszystkim aktorka teatralna i telewizyjna.
Już tak? Cię kocham.
To już dobrze zaczęłyśmy, dobrze. Dobrze, Asiu, ja zawsze zaczynam nasze spotkania, rozmowy w każdym sezonie do takiego kluczowego pytania. Czy ty się wysypiasz, czy wyspałaś się dzisiaj? Jak to z tym wysypianiem u ciebie jest?
Dobra, muszę być szczera, zawsze jestem szczera i uczciwa. Dzisiaj moje dziecko między godziną 2 a 3 w nocy kaszlało, więc miałam sen przerywany, ale potem przestała kaszleć i wróciłam do snu. Więc było całkiem nieźle, ale nie najlepiej.
Takie wysypianie się rodzica, zależne od dziecka.
Zdecydowanie.
A ogólnie udaje ci się wysypiać? Jak w ogóle jaką rolę w ogóle sen pełni w twoim życiu?
Mam, powiem to uczciwie, skończyłam 45 lat. To jest taki wiek, w którym tak jak dbamy o zdrowie, tak też absolutnie dbamy o sen. Nie wyobrażam sobie już sytuacji, w której idę na imprezę o 3, 4, wracam i wstaję o 7. Nie ma takiej opcji, nigdy by mnie nie obudził, więc nie chodzę na imprezy. Rzeczywiście nawet ostatnie wesele zaliczyłam do chyba 12 w nocy. Sen jest bardzo ważny, mhm. I to nie dlatego, że tutaj się spotykamy. Sen jest już bardzo ważny w moim życiu. Staram się spać do 8 godzin, czasami śpię 7 godzin dziennie, ale nie ma opcji, że wyśpię się w 4 godziny. Jak zarwę noc, to rzeczywiście to czuję, więc tego staram się nie robić. Sen ma gigantyczne znaczenie, też w kontekście jakby mojego zdrowia. Ja absolutnie, ponieważ jestem dojrzalsza, widzę, że się wysypiam i jestem zdrowsza. Wtedy, kiedy się nie wysypiałam, chorowałam częściej, więc ma na pewno gigantyczne znaczenie, natomiast nie do końca mogę powiedzieć, że jestem taka wybitna, bo nie jestem, bo chodzę bardzo późno spać, a słyszałam, że ten pierwsza faza snu, ten REM jest bardzo REM, chciałam tak po
angielsku. Ale może być REM, to trochę jak z tym zespołem.
Dokładnie, więc ta pierwsza faza snu jest ważna, a wiem, że trzeba spać do 12, a tego jeszcze rzadko mi się to udaje.
Czy to jest trudne, patrząc też na to, ile się dzieje w naszym życiu. Nie? I każdy z nas ma milion rzeczy, które też tak obowiązki rodzinne, obowiązki zawodowe i
jeszcze mam dziecko, które ma naście lat. To nie jest dziecko, które chodzi o 8-9 spać, a kiedy ja mam z nią pogadać, jak nie przed snem?
Okej. Ale macie też wspólne rutyny przed snem właśnie jakieś?
Mamy, zawsze mieliśmy wspólne rutyny. Oczywiście jak się ma małe dziecko, to tych rutyn jest, słuchajcie, tyle, że właściwie i to też się zmienia, bo ja mam dwójkę dzieci w tak różnym okresie czasu i w różnym wieku byłam wtedy, no więc to pierwsze dziecko, to rzeczywiście tam było tyle tych rutyn, że ja, i tam było wszystko, od przyciemnianego światła, w ogóle takie klimaty w stylu muzyki.
Starałaś się stosować wszystkie możliwe wskazania, porady, które były.
Słuchaj, ja przeczytałam wszystkie możliwe porady, zresztą jest taka fajna książka dla wszystkich mam, bardzo polecam, Erika Jung chyba się nazywa, ta książka i jak usypiać. I to jest rzeczywiście książka, która mi bardzo pomogła, w przeciwieństwie do Tracy Ho, która kazała zostawić dziecko płaczące w łóżku. Absolutnie nie polecam.
Szkoła przetrwania dla rodzica.
Tak, i druga strona to jest to rodzicielstwo bliskości, to też było przegięcie w drugą stronę, czyli śpimy wszyscy razem. Chociaż powiem szczerze, że teraz jestem bardziej przy tym rodzicielstwie bliskości, jeżeli chodzi o drugie dziecko. Więc mówię, to
Ty
też
dostosowujesz się do sytuacji.
Do sytuacji. Jestem absolutnie konformistką. Nie umiem być czarno-biała, zwłaszcza, że robię się coraz starsza. czyli mam dużo mniejszy zapłon, czyli jestem też, myślę, że dużo mniej cierpliwa. Mhm. Więc dla ogółu obopólnej radości robię wszystko tak, żeby było jak najmniej spięć, a spięcia są zawsze. Więc mówię, staram się je ograniczać.
Mm-hmm. I tak samo w kontekście tego snu, że teraz jest tak, że z tego co powiedziałaś, że z jednym dzieckiem zdarza ci się sypiać, ale poza tym dzieci tak. Oddzielnie śpią.
Dzieci staram się, żebym spała oddzielnie. Z pierwszym dzieckiem poszło mi fantastycznie po tej Erice Young. Mniej więcej, ja karmiłam do 8 miesiąca jedno i drugie dziecko. Mniej więcej w tym okresie dziecko już wysiadało do drugiego pokoju. Z tym, że to pierwsze wysiadło i miało się dobrze, a to drugie ma 5 lat i bywa różnie, albo przychodzi do nas, albo ja przychodzę do niego parę razy w nocy, bo jeszcze ona się tak chwali, bo wstaje i mówi, mamo, jak ja mam koszmary, to ja ciebie wołam, a ty po prostu jesteś. Więc to jest rzeczywiście bardzo trudna sprawa z tym snem.
No, trudna dla twojego snu pewnie, tak, takiego rzeczywiście przerywanego.
Natomiast staram się przynajmniej długo spać, czyli nie... Mam to szczęście, że nie muszę wstawać, że się tak dzielimy obowiązkami, że ja wstaję zdecydowanie później. Chociaż też zauważyłam, jako dojrzalsza kobieta, nie wiem o co chodzi, ale dojrzalsi ludzie śpią krócej, w sensie wcześniej wstają i wszystko ich denerwuje.
Że wcześniej wstali. No tak podobno nasz organizm chyba się dostosowuje do tego, nie? Ale czy z jednej strony jest potrzebna ta regeneracja i to, co powiedziałaś, że rzeczywiście już teraz jakieś wielkie wyjścia, imprezy i siedzenie w nocy do którejś godziny, no przekłada się na to, że następnego dnia potrafimy w ogóle nie funkcjonować, albo nas nie ma, nie?
Nie, absolutnie tego nie robię i nie robię tego sobie.
No a poranne wstawanie z kolei daje nam czas na to, żeby mieć więcej energii na jakieś zadania, które mamy po prostu.
Tak, natomiast o jednej rzeczy przeczytałam i chyba mam tak u siebie w tej chwili, mam wrażenie, że muszę mieć wszystko przyciemnione, czyli stonowane światło, które nie budzi mnie rano. Pamiętam, jako dziecko miałam okna od strony wschodniej i nie przeszkadzało mi to kompletnie, a teraz mi to przeszkadza. Czyli z wiekiem też robię się na przykład na to bardzo wrażliwa.
Czyli nie chcesz się budzić ze wschodem słońca?
Tak. Powinnam, wiem, ale musiałabym jeszcze wcześniej zasypiać, czyli musiałabym odseparować się od tego dorosłego dziecka, znaczy od tego dojrzewającego dziecka dużo wcześniej, co jest trochę wykonalne. Myślę, że to się zmieni, jak ona dorośnie, tak? No nie, bo wtedy to drugie dorośnie. Jeszcze nie mam na to, na razie mam. Przyciemnione kotary to jest to, co tygrysy lubią najbardziej.
No to jest bardzo fajne to, co mówisz, bo to jest też ten czynnik, który pomaga w wytwarzaniu melatoniny, która nam pomaga zasypiać, nie? Że to są też te dobre nawyki, no bo nasz mózg wtedy, kiedy ma ten bodziec, że jest ciemno i to wtedy jest ten moment, trzeba spać, a nie, my potrafimy niestety od tej ciemności uciekać.
Tak, ale też co zasadnicze i ważne, słuchajcie, każdy z nas pod wpływem stresów, jakichś przeżyć i tak dalej, ma problemy ze snem. Ja staram się być niefarmakologiczna. Mm-hmm. Czyli miałam rzeczywiście momenty w swoim życiu, kiedy był stres w postaci wiadomej, tych ogólnych stresów, takich życiowych i tych pandemicznych i tak dalej, ale to zupełnie inna historia. Natomiast ja nie używam farmakologii na co dzień i staram się tego nie robić i tego nie absolutnie jakby nie wchodzić w te rzeczy, bo wiem też, że to jest bardzo, bardzo prosto można się uzależnić od takich rzeczy i potem bardzo trudno z nich jakby zejść, więc to rzeczywiście ma dla mnie znaczenie, że staram się sobie pomagać w różny sposób. No i co? Ja mogę poradzić, jak ja sobie z tym...
No właśnie o to chciałam cię zapytać, to jakie masz w takim razie sposoby na no, takie wspomaganie siebie w tym, tak. Zwłaszcza kiedy się dużo dzieje, a tak. Dużo się dzieje często.
No cóż, więc takim moim sposobem i wiem, że to jest dla wszystkich tych, którzy nie posiadają wanny problem, to jest pójście do wanny. Kocham kąpiele. Ja rzeczywiście czytam mnóstwo książek, oglądam różne rzeczy w wannie. Potrafię siedzieć w niej nawet półtorej godziny.
I mówimy o takiej gorącej kąpieli odprężającej.
I
tak?
Uwielbiam gorącą kąpiel i mam bardzo dobrze wyglądające ciało, więc to nie jest tak, że gorące kąpiele jakoś nie służą człowiekowi. Absolutnie się z tym nie zgadzam. To mnie bardzo regeneruje. Teraz nauczyłam się rzeczywiście też pić różne wywary, takie ciepłe. Zresztą nauczyłam się też latem pić ciepłe produkty, ciepłe herbaty.
Ale mówisz przed snem, czy w ogóle?
Przed snem to w ogóle, bardzo lubię ciepłe. Okay. Nawet jeżeli jest lato, to też staram się pić ciepłe napoje, one też bardzo rozgrzewają i też bardzo uspokajają nasz
organizm. Rozluźniają mięśnie też, no.
I to naprawdę jest bardzo dobre i to jest coś, co ja rzeczywiście uwielbiam. A poza tym naprawdę, słuchajcie, to się tak mówi, ale jestem absolutnie przykładem na to, że jako dojrzewająca dziewczyna nie za bardzo kochałam sport. Zawsze się śmiałam z tych, którzy go uprawiali, ale im jestem starsza, tym widzę i wierzę w to, że to mnie gdzieś tam ratuje. Mm-hmm. Że ten sport w moim życiu, to ten rodzaj jakby wysiłku jest tak niezwykły dla mnie, że po prostu łatwiej mi się zasypia.
Okej, okay, czyli ta taka energia włożona w to zdrowe, aktywne spędzanie czasu może się przełożyć też na to, jak będziesz, czy jak sypiesz.
Absolutnie.
Tak naprawdę, jak inni będą sypiać.
Absolutnie i też polecam wszystkim oczywiście świeże powietrze, tak się mówi, bo teraz powietrze nie jest świeże i tak dalej, ale jak ma się psa, to spacery są bardzo istotne. Można naprawdę się dotlenić przed snem. Myślę, że sposobów jest parę. Moim też sposobem jest książka przed snem, bo zawsze zasypiam od razu po pierwszej stronie.
Więc... Niezależnie od tytułu.
Zależnie od tytułu. Najczęściej jestem na takim etapie w swoim życiu, że rzeczywiście to poradnictwo jest gdzieś mi bliskie bardzo i te psychologiczne też książki. Ja bardzo lubię wgłębiać się w samego siebie, ale też tak jak mówię, jestem też specyficznym człowiekiem, więc no, nie jestem tu być może takim normalnym przykładem. Ja jestem bardzo nienormalna, jeżeli chodzi o różne przeżycia w swoim życiu. W sensie takim, że mam mocne doznania. Bardzo dużo w moim życiu się dzieje. Bardzo jestem taka szybka w życiu i też bardzo, bardzo szybko to moje życie się zmienia. Nie wiem, czy lubię stagnację. Myślę, że chyba nie. Chyba lubię takich zmian. Do
no ale sen lubisz.
Ale sen bardzo lubię, tak. W sensie takie... są takie stałe w moim życiu, ale też wokół tego mam bardzo dużo różnych zmiennych.
Bo sen to pewnie jest ten moment ładowania baterii na to, żeby mieć tę energię do tych wszystkich bodźców, o których mówisz
tak, bo ja
w tempie, tempie zmian.
Bo ja bardzo rzadko tracę energię, to prawda.
Powiedz, jak to jest ze snem, kiedy jest się też aktorką? W sensie takim, że ja wyobrażam sobie, że plany zdjęciowe są o różnych porach i to nie jest takie łatwe w wyregulowaniu i prawdopodobnie to też oddziałuje i na ciebie oddziaływa i na pewnie pracę, która wtedy się działa.
Teraz dochodzimy...
To takie założenie moje, ale może się mylę.
I teraz dochodzimy do meritum, bo trochę się tak potoczyło moje życie, że na szczęście mogłam z tego zrezygnować. To mnie zabijało. Ja byłam bardzo nieszczęśliwa. Powiem szczerze, że budzenie się o 4:00, 5:00 i funkcjonowanie normalnie, a potem nie mogłam iść spać o 22:00, bo się nie dało po prostu tego zrobić. To mnie naprawdę wykańczało. Uważam, że to było bardzo niezdrowe i bardzo się cieszę. Pamiętam, jak teraz z duszą na ramieniu poszłam na casting do serialu i go nie dostałam. I z jednej strony było mi przykro ostatnio, a z drugiej strony pomyślałam sobie, ale mam szczęście, będę się wysypiać. Jest coś takiego, ostatnio kręciłam jakąś tam rzecz, rzeczywiście musiałam wstać o 4:00 nad ranem i pomyślałam sobie, że to nie jest dla mnie. Więc cieszę się, że mogę się, że tak powiem, uzupełniać i mogę swoją pracę zawodową, aktorską mieć w innych dziedzinach, takich uzupełniających jak chociażby teatr, który mam wieczorami. Rzeczywiście nabuzowana przychodzę do domu, ale nie muszę wstawać o Bóg wie jakich porach. Natomiast reglamentuję sobie plany zdjęciowe. Film to jest zupełnie inna sprawa, bo na przykład oczywiście kręciliśmy film ostatnio i nawet wylatywałam za granicę i nawet wstawałam rano, ale to są pojedyncze dni zdjęciowe, to nie jest ich po prostu mnóstwo, tak? Człowiek ma czas się zregenerować. Wchodzę pewnie za chwilę na jakiś kolejny plan zdjęciowy, ale to już nie jest taka praca jak w serialu. Mam rzeczywiście takie sytuacje, miałam i pamiętam je do tej pory, że nauczyłam się zasypiać w trakcie nie tylko malowania, które jest przyjemne, ale robienia włosów.
Także wykorzystywałaś każdy moment.
Byłam specjalistką w tym. W
regeneracji,
tym.
Każdy moment na regenerację. No tak, zasypianie czasami bywa łatwe, czasami bywa trudniejsze. Są różne sposoby na to zasypianie pewnie, a dlatego o tym pomyślałam, bo właśnie słyszę w tle, jak podczas naszego nagrywania dosyć mocno deszcz pada.
Właśnie chciałam ci powiedzieć, piję kawę, a z drugiej strony Zachciało mi się spać. Widzisz, jak na mnie to działa?
Tak, natura jest po prostu fenomenalna. Daje nam znać.
Ja mam w sobie coś takiego i rzeczywiście też podcasty są dobrym takim momentem na to, bo o tym chciałam powiedzieć, że ja rzeczywiście biegając zaczęłam słuchać podcastów, ale też podcasty na sen też bardzo polecam, bo to jest takie uspokajające.
Ale mówiąc o podcastach na sen, mówisz o jakichś technikach konkretnych, na przykład oddechowo-medytacyjno-uważnościowych?
Nie, tylko mówię o tym, że słucham jakichś rozmów i to mnie bardzo usypia. Natomiast jeżeli chodzi o te usypiające techniki, to rzeczywiście mam sąsiadkę w Hiszpanii, która mi wrzuciła taki link z taką specjalną muzyką na usypianie. I powiem szczerze, że najczęściej słucham jej, jak się denerwuję. I działa. Jest coś takiego podświadomego w tym, że to działa. Natomiast nie, ale przepraszam. Moja koleżanka, miałam taką sytuację, że mieliśmy nie polecieć na ślub mojej przyjaciółki do Włoch, bo rzeczywiście był jakiś tam kryzysik zdrowotny i przesłała mi muzykę na tak zwane ozdrowienie i rzeczywiście przez całą noc słuchaliśmy i następnego dnia byliśmy zdrowi, więc nie wiem, być może to ma jakiś sens.
Siła podświadomości.
Tak? A może jakaś jest kwestia, częstotliwości?
Są dźwięki takie, które rzeczywiście, jeśli chodzi o częstotliwość, ton dźwięku, które rzeczywiście działają na nasz mózg wyciszająco, uspokajająco i też jakoś tak przez to, że działają na nasz mózg, nasze emocje wyciszająco, uspokajająco, no to też na naszym układzie odpornościowym się też to w jakimś stopniu odbija. No trudno mi powiedzieć, nie znam żadnych badań, czy rzeczywiście tak działa, że można ozdrowieć, ale no, na pewno to działa, żeby trochę też te emocje, które potrafią układ odpornościowy podnieść wysoko i trochę go nam popsuć, żeby trochę się uspokoiły. Nie? I no tak samo jest przed snem pewnie, bo znam osoby, które słuchają właśnie dźwięków deszczu, niektórzy słuchają szumu morza na przykład, też potrafi być taki uspokajający.
Ptaszków, to też pamiętam dzieciństwa moich dzieci. Takiego wczesnego, kiedy rzeczywiście i z tych kołysanek, kiedy to one cały czas właściwie były w naszym domu. Te kołysanki, to powiem szczerze, będą...
A śpiewałaś kołysanki?
Nie, te puszczane. Ja śpiewam, ale są lepsi ode mnie zdecydowanie.
To każdy względem siebie zawsze jest najbardziej krytyczny.
Oj nie, proszę mi wierzyć.
To dzisiaj nie będziemy tego testować, ale myślę, że pewnie jest dużo materiałów, które temu zaprzeczą, gdzieś tam zarejestrowanych. Z tym zasypianiem, powiedz, to jest trochę tak, że opowiadałaś, że jakby to jest to wyciszenie, które gdzieś jest potrzebne.
Tak.
Mhm. Czy są jakieś szczególne techniki, które stosujesz przed zasypianiem? Znaczy,
na pewno techniki, które stosuję, też stosuję na młodszych dzieciach, czyli teraz na młodszej córce, że zawsze ona mnie pyta, o czym mam mamusiu pomyśleć, żeby fajnie móc zasnąć. I ja rzeczywiście też tak staram się robić ze sobą. Czyli myślę o czymś pozytywnym, albo o tym, co się wydarzy w przyszłości, nie wiem, o jakimś fajnym wyjeździe, albo nie wiem, o jakiejś rzeczy, która mnie nastraja pozytywnie i z tą myślą staram się zasnąć. Myślę, że to jest taki fajny sposób na to, żeby zwizualizować coś pozytywnego.
Tak, to jest fantastyczna sztuka wizualizacji, rzeczywiście, która nam pomaga, bo też mówisz, że uprawiasz sport i biegasz, ale to też pewnie jest to, nie? Że jak sobie zwizualizujemy pewne osiągnięcia, to co chcemy, no to nam dużo
daje.
Łatwiej.
Ale naprawdę, słuchajcie, to jest tak, że ja tego nie miałam w sobie, że jestem przykładem osoby bardzo negatywnej, że zawsze mówiłam o jejka.
Ty jesteś przykładem osoby negatywnej?
Na maksa. Ja zawsze jęczałam, stękałam, zawsze mówiłam, nie, to mam na kredyt, a to nie jest moje, a tutaj tyle ludzi nie, naprawdę, jestem osobą uśmiechniętą, ale gdzieś tam zawsze ten pozytywizm u mnie kulał. Aż do pewnego momentu. Myślę, że do pewnego momentu bardzo dużo tak naprawdę dało mi, mimo wszystko, słuchajcie, prowadzenie tych sociali. Mhm. Dlatego, że...
Bycie twórcą internetowym, tak jak ktoś.
Tak, dlatego, że tak jak dobrze wiesz z psychologii, u mnie jakby problem polegał na tym, że ja gdzieś dostawałam bardzo dużo lekcji, bardzo negatywnych w życiu i zawsze starałam się myśleć, dlaczego ja je dostaję. I zawsze odpowiadać sobie na pytanie, dlaczego znowu dostałam jakąś lekcje i dlaczego to ja, a nie koleżanka. A potem przestałam tak myśleć. Potem myślałam sobie, okej, dostałam to, żeby jeszcze to przepracować w swoim życiu, żeby jeszcze to zmienić w swoim życiu, żeby nabrać jeszcze większej pokory. Ja nawet zrozumiałam, dlaczego ja nie od razu grałam w filmach fabularnych, dlaczego ja nie od razu stałam się prestiżową aktorką na przykład. Ja wszystko sobie w życiu wytłumaczyłam, więc ja nie mam już bólu w sercu, nie mam czegoś takiego, że nie wiem, zazdroszczę komuś czegokolwiek innego, bo mam fantastycznie ułożony plan mojego życia, w sensie takim, że wiem, dlaczego to się wszystko tak wydarza, nie inaczej. Mhm. I między innymi tak było z socialami, że dla mnie prowadzenie tych sociali było swoistą taką terapią, w sensie takim, że ja nie czułam w sobie tej siły, którą zdobyłam gdzieś poprzez osoby mnie obserwujące, ale poprzez też to nabudowałam siebie, więc to jest bardzo fajne, że mnie to zmieniło. Czyli mnie to na pewno zbudowało od środka i ja jestem dużo silniejsza.
Czyli dało takie więcej wyrozumiałości dla siebie i sprawczości nad różnymi rzeczami.
Myślę, że tak. I myślę, że też nauczyłam się tego znowu, że nie materia jest istotą, tylko wszystko, co wokół, tak? Czyli energia. Mhm. Ja wierzę absolutnie w karmę, ja wierzę w to, że jeżeli wyrządzasz komuś krzywdę, to ona do ciebie zawsze wróci. Nie mam tutaj, i też mam coś takiego w kontekście materii, że ta materia nie jest dla mnie, materia nie jest dla mnie celem, jest tylko środkiem. Mhm. Celem są dla mnie inne rzeczy.
Mhm. Rzeczy, które są ważne gdzieś tam w środku, tak. Rozumiem.
Tak. Czyli właśnie mówisz, to, no? Że ja naprawdę wierzę w to, że prowadzenie sociali może być jakąś misją i nie musi być tylko i wyłącznie takim prostym, nie wiem, zarabianiem pieniędzy, tylko jest celem sensu stricte, że potem naprawdę mnóstwo dziewczyn do mnie pisze, że zmieniło myślenie o sobie, że zmieniło na przykład myślenie o innych, że też zrozumiało pewne rzeczy, że też przestało komuś zazdrościć. Ja naprawdę jestem przykładem osoby, która miała podgórkę i wszyscy o tym wiedzą, prędzej czy później się dowiedzą, bo gdzieś tam internet jest
nic
ogromnie
w internecie nie ginie.
Nic w internecie nie ginie. Jest mnóstwo bzdur, które tam zostały umieszczone, ale jakby jestem naprawdę osobą, która w dużej mierze doszła do wszystkiego sama. Moja mama zmarła, jak miałam 22 lata, nie miałam ojca w swoim życiu, nie wychowywał mnie i nie miałam rodzeństwa, więc mogłam skończyć w różny sposób, a nie skończyłam tylko i wyłącznie dzięki sobie i mojej determinacji i wiem, że jeżeli ja mogłam, to każdy może.
Mhm. Dobrze, a powiedz, bo jakby też mówisz o tym, że dużo się dzieje w twoim życiu, dużo pomysłów, dużo energii, cały czas jakby w ciągle w działaniu jesteś, a stosujesz, zdarza ci się stosować coś takiego jak drzemki w ciągu dnia, czy jak do tego podchodzisz?
Bardzo chętnie, ja bym cały czas drzemała, no nie mam jak. Przychodzę do domu, nawet wczoraj miałam taką sytuację, że przyszłam do domu pomiędzy pracą a pracą, bo szłam jeszcze do teatru, byłam po paru spotkaniach, przyszłam do domu, do mojej kochanej córeczki, która zapragnęła ze mną pograć. Więc grałam z nią i naprawdę zasypiałam. Po prostu zasypiałam. I ona cały czas mnie budziła. Mamo, ale twój ruch. Mamo, ale nie możesz dać mi wygrać. Więc to jest bardzo trudne, jak ma się jeszcze dosyć małe dziecko. Mhm. I też z drugiej strony te dzieci tak szybko rosną, więc człowiek sobie mówi, dobra, jeszcze wytrzymam, jeszcze tylko 5 lat. I tak już 5 lat minęło, jeszcze 5 jeszcze zostało, kolejne, a potem kolejne. Już 10-latek to daje się wyspać. Mhm. Więc już jest trochę łatwiej, myślę. Ale no, co jej dam teraz, to tak naprawdę ona zyska w przyszłości, więc no wiem, jasne. Że to jest bardzo ważny okres, ale drzemałabym cały czas w różnych miejscach. Zdarzyło mi się chyba na przestrzeni 5 lat ze 2 razy, że zrobiłam sobie drzemkę w samochodzie przed wjazdem do domu, bo wiedziałam, że mi nie da. I tyle.
Ale widzisz, to jest ten patent rodziców. Wiedzą, kiedy należy wykorzystać ten czas właściwy.
Zdecydowanie. To prawda. Natomiast bardzo marzę o takich drzemkach popołudniowych, kiedy zjem, nie mam nic do roboty. Ja jeszcze, wiesz, trochę 15, jestem
20
takim,
minut.
Mhm. Ja jeszcze jestem trochę w takim hiszpańskim stylu chowana.
Właśnie to jest fajne kulturowo, prawda? Że dla niektórych to jest po prostu część dnia, rytuału.
To jest rewelacja. Dnia. Słuchajcie, to jest inne życie. Powiem wam, że jak ja tam przyjeżdżam, to ten poziom energii, to ci od razu tak rośnie. Od razu masz uśmiechnięty jesteś, bo rzeczywiście ta witamina D i to wszystko co wokoło cię tak tonuje.
Ale też to, co mówisz, pozwoli na regenerację, ja myślę, nie? Że bo my też jesteśmy w takim biegu zawsze i gdzieś dużo się dzieje, ciągle nam się wydaje, że my musimy, a czasami jakbyśmy zrobili ten krok, chociaż ja wiem, że bywa trudne, bo to ja też jakby
myślę,
tym,
że
co powiedziałaś.
Mhm. Myślę, przepraszam, że przerwę, że to jest domena w ogóle Polaków. Jak obserwuję sobie Hiszpanów, to oni nie mają żadnego problemu z tym, żeby mówić maniana cały czas na wszystko. Potem dostaje się materac po 4 miesiącach, a nie po 2 tygodniach, tak jak u nas w sklepach. Albo przyjdzie połowa szafki, a nie cała, bo naprawdę tak, słuchajcie, jest. To jest po prostu coś niesamowitego i to są świetne sklepy, żeby nie było. Tylko co z tego, jak po prostu materiał przychodzi niekompletny i tam się nikt nie przejmuje. Tak, my mamy w tendencji w naszym charakterze coś takiego, że my się przejmujemy, że my jesteśmy odpowiedzialni. Polacy są wyjątkowi.
Ambitni też chyba bardzo. Nie?
Polacy są wyjątkowi. Myślę, że dlatego też to, co mogę przekazać takim chociażby podcastem i to, co możemy przekazać tutaj, to fajnie jest nauczyć się nie odpuszczać, bo to jest złe rozumowanie i nie chciałabym tak, nie jestem w stanie wyobrazić sobie tam swojego życia. Chociaż mój mąż mówi, jak to, jak to? Może jak będę bardzo, bardzo dojrzałą osobą, ale dlatego, że jakby to poczucie odpowiedzialności mi przeszkadza, ale powinniśmy się od nich nauczyć takiego malutkiego odpuszczania, raz na jakiś czas, słuchajcie, bo to jest naprawdę zdrowe.
To jest to słynne takie dać sobie na luz, jak się kiedyś wam mówiło, takie troszeczkę.
Tak.
Troszeczkę, żeby nie spinać się ciągle i non-stop i tak dużo.
Tak, naprawdę, to planowanie tego wszystkiego, a potem najczęściej od 50 roku życia albo od 40 roku życia zaczynają się te choroby, no bo to wszystko nas tak buzuje, że w końcu zaczynamy się gdzieś tam sypać, to szalenie istotne jest to, żeby jednak, nie wiem, jak mogę zrobić i na przykład zamrozić sobie rosół i potem tylko zrobić z tego pomidorową, to róbmy, a nie co 2 dni gotujmy zupę i tak dalej, wiecie o czym mówię, o tym, że
tak
po prostu...
dla siebie wyrozumiałym też.
Bądźmy dla siebie wyrozumiałym.
Ja jeszcze chciałam cię się zapytać, bo rozmawialiśmy o tym przez chwilkę też przed naszym nagraniem, to też zrodziłaś, że lubisz aranżację wnętrz.
Ja uwielbiam i ja już tu widziałam tyle rzeczy, które mogłabym mieć.
To fajnie, ja się bardzo cieszę, to dobre oko. A chciałam cię zapytać też, bo rozmawiamy o śnie, przez pryzmat sypialni. Czy są jakieś dla ciebie ważne elementy w ogóle w urządzaniu sypialni, tak jak patrzysz na swoje miejsca, w których ty odpoczywasz i gdzieś regenerujesz się?
Zdecydowanie mam parę. Mhm. Pierwszy patent i najważniejszy. Nigdy nie miałam i nie mam telewizora w sypialni. Nie uważam, że telewizor jest potrzebny w sypialni. Okay. Sypialnia ma mi się kojarzyć ze snem i z innymi przyjemnymi rzeczami, ale na pewno nie telewizorem przy łóżku, czy też jakimś innym urządzeniem. Uważam, że to jest jakby must have i to jest podstawa. Druga rzecz bardzo ważna w sypialni, którą mam i która buduje jakby na nastrój, to jest światło.
Okay.
Światło jest niezmiernie istotne i mam tego światła dużo, ono jest rozproszone. Rzeczywiście zaprzyjaźniłam się z architektką, Anką Błaszczyk, która mi już współpracujemy, bardzo, bardzo wiele rzeczy robimy razem. Jakby Anka mi też uświadomiła, bo ja też mówię, śmiałam się, mówię, Anka, no ale po co mi tu kinkiet, tu mi coś zwisa, po co tyle?
Lampka przy łóżku i...
Nie, to jest szalenie istotne. Okay. Im więcej jest takich fajnych LEDów, które potem mogą gdzieś tam zrobić, stworzyć mi klimat, tym lepiej. Nie każdy chce mieć po prostu tonę świeczek w sypialni, a ja jednak jestem taka, że mogłabym zapomnieć po prostu zdmuchnąć świeczki, jak idę spać, więc lepiej nie. I co jeszcze jest dla mnie ważne? Ważne jest właśnie dla mnie przyciemnianie tego pomieszczenia, w którym śpię, ale też nie za dużo musi się tam dziać. Czyli ja jestem absolutnie minimalistką, jeżeli chodzi o wnętrze sypialniane i bardzo ważne, i to, słuchajcie, jest też rzecz, którą moja przyjaciółka, którą mnie nauczyła, bardzo ważna jest też jakość pościeli. Im ona jest delikatniejsza, tym ma większe znaczenie. Ja wiem, że brzmi jak jakaś wariatka.
No, ja się
ale
w pełni z tobą zgadzam, też z racji tego, gdzie jesteśmy. Zdecydowanie ma znaczenie. To, z czego jest pościel, czy jest grubość, też jest, co jest w środku.
Absolutnie ma znaczenie. Ma znaczenie z tego, pod czym śpię. To ma naprawdę wielkie znaczenie. Kiedyś nie miało to dla mnie kompletnie, w ogóle nie myślałam nawet, że jest jakiś sens głębszy w tym, a teraz do takich rzeczy przywiązuję wagę. Mówię, im starsza, tym bardziej wygodna, ale też z drugiej strony...
Po prostu wiesz, czego chcesz, po prostu, czego potrzebujesz, może tak.
Myślę, wiesz co, że to jest jeszcze inaczej. Ja sobie nauczyłam się jednej rzeczy, którą też bardzo Państwu polecam. W życiu cały czas mamy problemy, w życiu cały czas mamy pod górkę, cały czas coś się dzieje, a to nam dziecko choruje, a to babcia, a to mama, a to nie wiem, jest wojna na świecie, a to coś i mamy cały czas nadmiar tych negatywnych bodźców i rzeczy w życiu. takimi drobnymi, pozytywnymi elementami my się budujemy. Dla mnie to jest taki mega pozytywny element, kiedy ja robię sobie herbatkę, nie wiem, czytam tą ulubioną książkę i mam tą fantastycznie pachnącą, delikatną pościel. To jest naprawdę taki pozytyw w dniu. Ja sobie tak robię i to polecam wszystkim, czyli takie pozytywne rzeczy w ciągu dnia, które budują nam ten pozytywny jego odbiór.
A to też fajne jest to, co mówisz, bo ja tak też to rozumiem, że wtedy na przykład możemy stworzyć tę przestrzeń naszą do regeneracji odpoczynku jako taką kojącą przestrzeń, taką naszą,
tak, a poza
własną, gdzie się my się otulimy i jak te dzieci kiedyś tak się zamkniemy w tej kołderce.
Tak, a poza tym słuchajcie, to nie jest kwestia, bo ja teraz nie namawiam was do konsumpcjonizmu, ale ja mam coś takiego, no i muszę powiedzieć to teraz otwarcie, że ja bardzo lubię leżeć sobie na przykład w łóżeczku przed przeczytaniem książki i przeoglądać różne fajne promocyjne oferty z takich sklepów i ja powiem szczerze, że ja to robię i nawet jeżeli na przykład w danym dniu nic nie kupię, wrzucę coś do koszyka, bo ja wiem, że czegoś będę potrzebowała, to ja tym żyję. To jest dla mnie mój świat, ja to wolę i na przykład jest to dla mnie dużo przyjemniejsze i fajniejsze niż kupowanie ubrań. Więc ja to naprawdę lubię. I jest to dla mnie też fantastyczne w tym aspekcie, że ja sobie na przykład robię różne wersje, tak? Albo że ja na przykład, nie wiem, za chwilę będą święta, to ja pomyślę o tym przed czasem, bo teraz są fajne zniżki, bo za chwilę wszystko będzie dwa razy droższe. I nie wiem, pomyślę o tym, jak zrobić kolejny fajny kalendarz moim dzieciom. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja lubię takie rzeczy, bo mnie one uspokajają i dla mnie jakby to takie tworzenie klimatu domu jest szalenie istotne. I czy ja mam 40 metrów, czy ja mam więcej metrów, to już nie ma dla nas znaczenia, bo ja mam przyjaciółki, które mają różne wnętrza i one tak samo lubią to jak ja i się też wymieniamy pewnymi spostrzeżeniami i kupujemy te krasnale albo te inne fajne rzeczy przed sezonem w dobrych cenach. Więc mówię, to jest dla mnie istotne, więc ja te wnętrza traktuję jako taki... Dla mnie to takie... Nie wyobrażam sobie, że mi architekt wszystko robi. Ja muszę robić takie rzeczy
własna
sama.
Własna przestrzeń, nie? No robimy naszą taki... Ja to zawsze mówię, że to jest taki nasz, tak jak nie wiem, no, te żółwie, które chodzą z tym swoim domkiem, czy ślimaki, to jest taka nasza przestrzeń, w której my mamy czuć się komfortowo, bezpiecznie, tak jak żeby nikt nas tam nie...
Tak, i to jest bardzo ważne, i to jest bardzo ważne, żeby lubić to robić, żeby robić to z głową, żeby też wynajdować różne okazje, bo też uważam, że te okazje są ważne. Fajnie jest, jak jest przecena. Ja jestem królową przecen, ja lubię przeceny.
Oficjalny tytuł nadany. No dobrze, i fajnie łączyć to z zainteresowaniami, z pasjami, jakim na przykład może być chociażby, tak jak mówisz,
tak, wystrój wnętrz jest naprawdę dla mnie czymś, takim konikiem, jak sobie myślę, z kim się głównie spotykam i z jakimi dziewczynami głównie mam kontakt, które są moimi przyjaciółkami, to głównie te, które są architektkami wnętrz, więc gdzieś jest mi to bardzo bliskie, bardzo to lubię.
Wspólne pasja łączy. Tak. Dobrze, Asiu, ja bym chciała, bo będziemy zbliżały się do końca naszej rozmowy. W ogóle fascynująca jest rozmowa, myślę, że dużo takich dobrych przekazów mamy, które czy też pokazujesz tak naprawdę, jak można podchodzić do rzeczy, które są trudne, jak one mogą być rozwojowe i czerpać dla siebie przede wszystkim z tego.
Tak, a ponieważ jesteśmy rzeczywiście, mamy okres znowu wzmożonej agresji, wzmożonych ataków wojennych i tak dalej, i tak dalej, więc to, co mogę zasugerować wszystkim państwu, to naprawdę jedną rzecz. Odfollowowanie wszystkich miejsc, które stwarzają w nas lęk. Niesłuchanie tych wiadomości, które wywołują w nas złe emocje. Ja to zrobiłam i naprawdę powiem szczerze, że mój mąż już wie, że ma mi tego nie pokazywać. I to nie o to chodzi, że jestem ignorantką, ale o to chodzi, że ja chronię w ten sposób siebie. Ochrona siebie jest najważniejsza, ponieważ my kobiety bardzo często musimy być bez lęku, żeby nasze dzieci wychowywały się bez lęku. Jak to zrobić? Najlepiej tak, żeby ten lęk po prostu w sobie no jak najbardziej tłumić i po prostu go nie mieć.
To w pełni się zgadzam i też jak wspomniałaś z tym psycholożką, ja bardzo lubię taką metaforę w odniesieniu do tego, co ty mówisz, że to trochę tak jak w samolocie, jak zakładamy najpierw maskę sobie samemu, żeby móc rzeczywiście zaopiekować się drugim człowiekiem, czy tą małą osobą, tak samo jest tutaj. Jeśli my o siebie nie zadbamy, to też będzie trudniej zadbać o innych.
Ale tutaj nie jestem wyjątkowym przykładem na to, dlatego, że jestem absolutną matką kwoką, myślę o swoich dzieciach, a nie o sobie. czasami myślę za mało, staję się coraz większą egoistką, ale to jest bardzo trudne i znowu, nie mam do siebie o to pretensji, dlatego że też uważam, że to jest też pewien cykl. Widząc też swoje starsze dziecko i widząc, jakie ono ma teraz potrzeby, wiem, że to też jest pewien etap w życiu, którego muszę doświadczyć, ale który zaraz się skończy. Więc też pamiętajmy o tym, że te wszystkie złe momenty albo te cięższe momenty w życiu, one też ustają. I to jest też bardzo ważne w tym, żeby dojść do w miarę zbilansowanego i w miarę normalnego, spokojnego życia.
Dobrze, to jest bardzo ważne. Ale żebyśmy zamknęli klamrą naszą rozmowę, to myślę sobie, że na koniec jeszcze tylko dwie, trzy takie wskazania, rekomendacje. Zdrowy sen jest ważny, bo i co robić, żeby ten zdrowy sen był?
Zdrowy sen jest ważny, bo regenerujemy siebie, bo dzięki temu, że śpimy dłużej i lepiej, jesteśmy zdrowi. Zdrowy sen jest ważny dla naszego zdrowia psychicznego, zdecydowanie. Uważam, że to jest podstawa. A o co jeszcze pytałaś?
No i twoje porady jakby na to, jak o ten sen dbać. Znaczy, powiedziałaś już o tym, to może absolutnie, takie na zasadzie tak. Już krótkiego...
Ja wiem, mówi się o tym świetle niebieskim, ja jeszcze do tego nie doszłam, żeby jak najmniej komórki
brak
przed
telewizora.
Snem. Brak komórki przed snem to jest coś, nad czym ja pracuję, ale to też staram się robić i staram się nie spać z głową przy komórce. Na pewno brak telewizora, w ogóle żadnych takich przyjemności. Sypialnia ma się nam kojarzyć ze snem i innymi przyjemnymi rzeczami. Przyciemniane wnętrze i bardzo fajne klimatyczne światełko. Nawet w postaci różnych lampek. To jest fajna sprawa. I oczywiście ta pościel mięciutka i te koce.
Pachnące.
I te wszystkie inne aspekty, które powodują, że do tej sypialni wchodzimy, jak do takiego naprawdę wnętrza, w którym...
Dobrze nam i ciepło, i komfortowo.
Bardzo jest nam dobrze.
No dobrze, to dbamy o siebie, wysypiamy się, bo to ważne dla nas i dla tego, jak funkcjonujemy. No i to, co powiedziałaś, no nie dajemy się tym trudnościom, że zawsze z każdej sytuacji warto, inaczej, że warto jej się przyjrzeć trochę w inny sposób i zobaczyć, co z niej możemy.
Wyciągnąć dla siebie, bo pamiętajmy, że wszystko w naszym życiu dzieje się po coś. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, żeby to zrozumieć, ale tak naprawdę trzeba podchodzić do swojego życia, żeby iść do przodu, a nie się cofać albo nie siedzieć w tym samym złym, negatywnym miejscu.
I tą puentą, myślę, doskonałą puentą zakończymy. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie, za słuchanie. Dzięki, Asia.
Bardzo dziękuję, było bardzo przyjemnie.
Podcast Wyspani, by spało się lepiej.